chyba najważniejsze to zawsze być sobą i korzystać z doświadczeń innych. Brać poważnie to, co mówią wam w szkole, to, co słyszycie w kościele i to, co wam mówią rodzice. Kiedy wybierzecie swoją własną drogę, to będziecie bogatsi od ich doświadczenia, jeżeli będziecie tego słuchali. I to pozwoli wam uniknąć błędów, na które oni byli narażeni, na które narażone są wszystkie pokolenia. Miecie dużo pogody i wiary w przyszłość.
My w tej chwili z grupą dziennikarzy jesteśmy w drodze na lotnisko w Smoleńsku. Tak naprawdę te informacje, które docierają, to wciąż są informacje nieoficjalne. Jedna wersja mówiła o tym, że samolot tylko i wyłącznie zahaczył skrzydłem o drzewa. Druga, że miał kłopoty z silnikiem. Trzecia wersja mówi o tym, że bezpiecznie wylądował. Czwarta wersja z kolei mówi, że się rozbił. Nie wiemy, jedziemy w tej chwili na lotnisko. Nie wiadomo, co będzie z uroczystościami w Katyniu. Najprawdopodobniej zostaną one odwołane, aczkolwiek w tej chwili decyzje jeszcze nie zapadły. W tej chwili próbujemy dowiedzieć się czegokolwiek na temat tej katastrofy.
Kiedy pierwsze informacje o katastrofie smoleńskiej zaczęły spływać do Polski, jechałem właśnie na korepetycje z matematyki, mające przygotować mnie do matury. Ryszard Kaczorowski był jedną z ofiar tej katastrofy. W jednej chwili Polacy stracili znaczną część elity politycznej i wojskowej. Mieszkańcy miast zaczęli gromadzić się w miejscach publicznych, by razem trwać w modlitwie i wspominać tych, których ta straszna tragedia bezpowrotnie nam odebrała.
Nie mogło wierzyć w to, co się stało. Zginęło dwóch prezydentów. Jeden to był wielki Polak, przejdzie do historii. Drugi, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na obczyźnie. Był to mój prezydent w latach II wojny światowej, bo byłem młodocianym żołnierzem AK i harcerzem Szarych Szeregów w Lublinie.
No straszna tragedia. Trudno jest cokolwiek myśleć, bo to jest okropne. Taka strata. Tak jak mówił drugi Katyń.
Wszystkich szkoda.
O prezydencie Kaczorowskim uczyłem się w szkole. Wiedziałem, kim był i jaką odegrał rolę. Nie wiedziałem natomiast, jak długą drogę przebył, nim stanął na włoskiej ziemi. Swoją historię opowiedział Anecie Wieczerzak ze Studia Historii Mówionej Radia Lublin. Właśnie dzięki tym nagraniom możemy poznać go takim, jakim był, jako człowieka ciepłego i życzliwego.
No myślę, jak dla wielu ludzi z mego pokolenia, taką cenzurą ważną jest rok 1939. Wtedy miałem lat 19 i w momencie, kiedy zaczęły się nad Polską gromadzić chmury, właśnie wróciłem wtedy z obozu harcerskiego i dowiedziałem się, że jest organizowana służba pomocnicza harcerska, która będzie pełnić obowiązki na różnych miejscach w czasie mobilizacji. To znaczy, że już wtedy, to była druga połowa sierpnia, przewidywano, że ta wojna wkrótce wybuchnie. Potem się nazywało Pogotowie Harcerskie i byłem zastępcą komendanta tego pogotowia w Białymstoku. Przygotowaliśmy się do tej służby bardzo solidnie. Mobilizowaliśmy harcerzy, którzy już z wakacji wrócili i mogli rozpocząć służbę. Zbieraliśmy się na dziedzińcu szkoły powszechnej nr 1 przy ulicy Żwirkiej Wigurii w Białymstoku i to było nasze główne miejsce i stamtąd rozsyłaliśmy odpowiednio do różnych miejsc, gdzie było zapotrzebowanie na służbowych harcerzy. 1 września o 7 rano wychodziłem z domu i w tym momencie zobaczyłem tuż nad dachami leżący bombowiec niemiecki. Łatwo rozpoznawalny, było tak nisko leciał, że można było zobaczyć nawet tych ludzi, którzy w tym samolocie byli. Bombowiec wracał, jak się potem zorientowałem, ze swojej misji na zbombardowanie dworca kolejowego nie miałem już wątpliwości, że co to znaczy i że ta nasza służba, którą traktowaliśmy dotychczas trochę humorystycznie i bardzo lekko, że to jest już sprawa poważna, że rozpoczęła się wojna. Po przybyciu na miejsce naszej zbiórki zobaczyłem, że potrzeba natychmiast wysłać większą ilość harcerzy na dworzec kolejowy, gdzie są, prawda, rannymi zajęły się odpowiednie służby na miejscu, Czerwony Krzyż, pogotowie ratunkowe, to, ale pozostał jeszcze dworzec, na którym trzeba było jakoś uporządkować po nalocie, zniszczone miejsca usunąć, a doprowadzić do jakiejś funkcjonalności to pomieszczenie. To był to nasz pierwszy dzień. Byliśmy bardzo wtedy zajęci i tak trwało pierwszych 10 dni wojny. 10 dnia, 10 września komendant miasta zawiadomił naszego chówcowego, że Białystok nie będzie broniony i radził, żeby chłopcy w wieku odpowiednim już do służby wojskowej, czyli ponad 17 lat, opuścili miasto i udali się do najbliższego centrum organizowania kawalerii, to był miejscowość Wolkowysk. Najlepiej, żebyśmy zabrali własne środki lokomocji, czyli w tym wypadku chodziło o rowery, dlatego że koleje były bombardowane bezustannie i nawet na drogach, gdzie ludzie uciekali, strzelano do nich z samolotów. Jechaliśmy w nocy na rowerach do takiej stacji, do której już można było dojechać, gdzie był jeszcze niezniszczony tabor kolejowy. I dojechaliśmy do Wolkowyska i tam przez tydzień też podobne służby pełniliście, ale myśleliśmy, że nas zaraz wezmą do wojska, prawda, i zacznie się jakaś poważna służba wojskowa. Okazało się, że w tym ośrodku było rezerwistów wystarczająco dużo, a mniej było wyposażenia dla nich, także w ogóle powiedziano nam, żebyśmy sobie pojechali gdzie indziej, bo tu nie ma potrzeby, żebyśmy się zatrzymywali w tej miejscowości. Mała miejscowość, dużo żołnierzy zgromadzonych, organizowały się trzy pułki łańskie. Wtedy, kiedy jeszcze mogliśmy pomóc przy wskazywaniu drogi tym, którzy przywozili konie i jakieś tabory, to pozostawaliśmy tam. Poradzono nam, żebyśmy 16 września wyjechali na południe Polski w kierunku na Lwów. Siedliśmy w Wołkowysku do pociągu i jechaliśmy do Baranowic przez noc. O godzinie 7 rano dojechaliśmy do Baranowic, wyszliśmy na dworzec. Okazało się, że właśnie otrzymali wiadomość, że wojska sowieckie naruszyły naszą granicę i maszerują w kierunku na Baranowicze. Nie było już możliwości wyjazdu na południe, bo obawialiśmy się, że oni dotrą do linii kolejowej, odetną nam drogę i wobec tego nasz komendant zdecydował, że pojedziemy na Wilno. A na Wilno była droga prowadząca z Wołkowyska na Nowogródek. Tą drogą jechaliśmy w dwóch grupach na rowerach. Jechałem na sam końcu tej grupy i jak wjechaliśmy do Nowogródka, to ta pierwsza grupa przejechała przez miasto. Jak myśmy dojeżdżali, to już na rynku były sowieckie czołgi. Polacy, którzy tam mieszkają, zobaczyli nas i zatrzymali. Powiedzieli, żebyśmy nie ryzykowali, bo wszystkich, którzy są w jakichkolwiek mundurach, to sowieckie wojska zatrzymują i nie wiadomo, co może być.
Kaczorowski urodził się w Białymstoku, lecz jego rodzina związana była z Lubelszczyzną. Właśnie na Lubelszczyźnie od 2003 roku odbywały się zjazdy rodziny Kaczorowskich.
Na ten zjazd przyjechałem po raz drugi. Pierwszy raz zaczęliśmy się liczyć i poznawać przed 4 laty. I od tego czasu te nasze więzy są coraz bliższe. Mój ojciec trafił akurat do Białegostoku, a reszta rodziny jest tutaj w rejonie Lublina, Puław. Co prawda teraz już po całym świecie rozrzucona, ale główne te rodziny są tutaj. Miałem jeszcze brata Antoniego i siostrę Felicję. Brat Antoni był oficerem drugiego korpusu, kawalerem orderu Virtuti Militari, podpułkownikiem w pułku Łanów Krechowieckich w drugim korpusie walczącym we Włoszech. Niestety już do tego zjazdu nie doczekał, bo zmarł akurat 3 lata temu. Moi rodzice, ponieważ ja byłem aresztowany, a mój brat był poza granicami z tej okupacji sowieckiej w 1939 roku, to przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej rodziców wywieziono na Syberię i tam przebywali nie tylko do końca wojny, ale wrócili gdzieś już po wojnie. I jedynym członkiem rodziny, który utrzymywał przedtem kontakt z rodziną, to był mój ojciec, ale wojna się skończyła, ojca nie było w Polsce. I ja bardzo wiedziałam, gdzie ta rodzina jest, kto jest w tej rodzinie. I teraz dopiero zacząłem szukać ich, a oni mnie. No i znaleźliśmy się, dzisiaj jest, dlatego tych 130 osób zasiadło dzisiaj do obiadu. Każdy ma swoją karteczkę z nazwiskiem i ja też taką dostałem i potem się rozpoznajemy.
No ale pana prezydenta to znają.
No niektórzy znają, tak, oczywiście, ale nie wszyscy chyba mnie znają tutaj, ale mają okazję mnie poznać. Także mamy jeszcze sporo do załatwienia tutaj, do poznania się, do wymienienia informacji o sobie i o całej rodzinie.
Jakim człowiekiem był Ryszard Kaczorowski? Na pewno takim, który doceniał wychowanie, które otrzymał. Starał się też przekazywać je dalej.
Kiedyś Hemer powiedział, że porządność to minimum kwalifikacji. Warto być porządnym człowiekiem od początku. Więc myślę, że próbowałem być porządnym człowiekiem, jak patrzę wstecz, przez co przeszedłem, to chociaż wtedy narzekałem na tę sytuację czy na los, to potem okazuje się, że to było w jakiś sposób potrzebne.
A co panu teraz daje rodzina? Najbliżsi, żona, dzieci, wnukowie?
No można powiedzieć, dostarczają wystarczającą ilość kłopotów i radości. Oni właśnie już czekają na to. Hej, chłopcy! Chodźcie tu, chodźcie.
Na lewo.
To jest mój najstarszy wnuk, nazywa się Ryszard.
Zenek.
To jest Zenek.
Marcin.
I jakie wartości otrzymaliście od dziadka? Albo czy możecie powiedzieć, że on jest dla was jakimś wzorem?
My jesteśmy z tego bardzo dumni. On jest dla nas po prostu przykładem. Działamy w harcerstwie, ja jestem drużynowym, Zenek jest przybocznym, Marcin był i jest komendantem obozu w tym roku i będzie znowu. Od niego nauczyliśmy się, że po prostu czasami trzeba być odpowiedzialny. Jak jesteś odpowiedzialny, to się po prostu robi i się nie myśli o tym. Czasami wymaga dużo pracy, ale to jest twoja odpowiedzialność, to musisz wykonać jak najlepiej umiesz.
Właściwie dziadek mnie nauczył, jak być honorowym, myślę.
Dziadek mnie nauczył, że nawet w najtrudniejszych momentach jest warto być Polakiem i walczyć o to.
Dla Kaczorowskiego dalsza walka była oczywistością.
Nie spodziewaliśmy się tego, że nasz sąsiad, z którym mieliśmy przecież zawarte wszelkie możliwe układy o nieagresji, żeby te układy będą przez nich naruszone. Wtedy rzeczywiście to zrobiło piorunujące wrażenie na nas, ale no, powiedzieliśmy, walczymy dalej. Rowery zdeponowaliśmy tam u Polaków, a z Nowogródka wróciliśmy do Białegostoku. Przez różne perypetie po drodze, prawda, wiadomo było, że w takiej miejscowości, na przykład Dzięcioł, jest taka miejscowość niedaleko Nowogródka. Tam czerwona już taka gwardia się tam utworzyła jakaś, która nas aresztowała i osadziła w areszcie i zapowiadali sąd, ale myśmy w nocy uciekli, także tego sądu rano nie doszło. Wróciliśmy do miasta, do swojego miasta, do Białegostoku. Wtedy już kilka dni miasto było okupowane przez sowieckie wojska. Doszliśmy do wniosku z moimi kolegami, że trzeba będzie coś robić, ale co? Ale przyjechał komendant Chorągwi, taki starszy już pan dla nas, to był bardzo starszy, on wtedy miał chyba ze 40 lat, tak, to bardzo stary był. I zwołał zebranie nasze takie. Mieliśmy się spotkać w spółdzielni harcerskiej przy ulicy Nadrzecznej. Okazało się, że ta już jest opieczętowana. W klatce schodowej odbyliśmy to zebranie. On powiedział, że wojna będzie długa. Mamy przeciwnika, który jest okrutny, przebiegły. Należy zachować spokój, siedzieć cicho i czekać aż wojna się skończy. A kiedy się skończy, to nie wiadomo. No i zaczęliśmy organizować tych harcerzy, którzy byli w mieście, taką tajną organizację harcerską. Zorganizowałem swoją pierwszą drużynę i zaczęliśmy organizować dalsze drużyny. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie było jakiejś centrali harcerskiej, jakiejś komendy w Warszawie. Wobec tego wyprawiłem się do Warszawy. I pamiętam, że 1 listopada wyjeżdżałem z Warszawy. Byłem chyba za 3 albo 4 dni w Warszawie, niczego tam nie załatwiłem. A jak przyjechałem do Białegostoku, to okazało się, że już był kurier z Warszawy i już przyjął ślubowanie od komendy, która zorganizowała się, komendy chorągwi, to obejmowała całe województwo białostockie i może nawet więcej. I wtedy też złożyłem to ślubowanie gdzieś koniec listopada 1939 roku. Ja tego czasu już byłem członkiem Szarych Szeregów. Pełniłem te różne funkcje aż do końca, czyli do mego aresztowania. Najpierw byłem drużynowym, zastępcą chówcowego, potem zostałem chówcowym. Potem się okazało, że komendant chorągwi musiał wyjechać. Obejmowałem jego funkcję i w tym momencie zostałem aresztowany. Aresztowano mnie 17 lipca 1940 roku. Śledztwo trwało dosyć długo i miałem proces 31 stycznia i 1 lutego. Trwało 2 dni. Było nas 6 sądzonych. Mieliśmy obrońcę z urzędu, tłumacza. Prokurator żądał kary śmierci dla 3 z nas. Sąd przychylił się do jego propozycji, skazał 4 na karę śmierci, a 2, którzy byli najmłodsi, to dostali po 10 lat więzienia za działalność wymierzoną w obalenie ustroju sowieckiego w państwie. Oczywiście broniliśmy się w ten sposób, żebyśmy byli u siebie w domu i oni przyszli, nie myśmy przyjechali do Związku Sowieckiego, oni złamali wszystkie umowy, napadli na nas, czego oni bardzo nie lubili, słowa napaść, bo mówili o wyzwoleniu. No i potem w celi śmierci byłem 100 dni. Po 100 dniach Sąd Najwyższy w Moskwie zmienił wyrok na 10 lat pobytu w lagrach. W końcu maja wywieziono mnie pociągiem na wschód. Także jak dojeżdżaliśmy do Chabarowska, w tym dniu to był 22 czerwca, czekaliśmy coś 40 dni, prawda, wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, no jakaś nowa nadzieja, że coś się zmienia, prawda. Ale to nie zatrzymało tego naszego pociągu, dojechaliśmy do Władywostoka, w Władywostoku przeładowano nas na statki i zawieziono do Magadanu, a stamtąd rozwieziono nas po różnego rodzaju kopalniach. Ja byłem w kopalni złota, a moi koledzy pracowali w kopalniach uranu, w kopalni miedzi, w kopalni żelaza. Warunki były mniej niż prymitywne. Ludzi wysyłano tam, żeby ich zniszczyć, nie po to, żeby, prawda, no przy okazji to była jakaś korzyść z tego, prawda, jeszcze, że ich pracę wykorzystywano dla swojego dobra. Ale to jest to olbrzymi kraj, rzeka Koły ma, jest bardzo długa, chyba ma ze 3000 kilometrów w tych wąwozach, wpłynęły takie strumyki, a w tych strumykach szukaliśmy tego złota. Tam w ogóle przerwy w pracy nie było, pracowało się wszystkie dnie, tak, nie było niedzieli czy jakiejś soboty w ogóle. Człowiek stracił jakąkolwiek możliwość liczenia dni, bo ani kalendarza nie mieliśmy, ani gazet, przecież kawałek papieru to była zdobycz niesłychana. A dlaczego taki papier był tam ważny? Z jednej strony władze pilnowały, żeby nie było papieru. Ciągle bali się jakichś, prawda, porozumiewań ze światem zewnętrznym, ale papier był potrzebny tym, którzy palili tytoń. dostawali machorkę, tylko nie było w czym palić, więc oni szukali tego papieru. Udało mi się przez wszystkie rewizje przenieść akt oskarżenia. No i wypatrzyli ci moi koledzy, że mam ten akt oskarżenia i mówią, no po co ci to potrzebne? Jeżeli dożyjesz, to już nie będziesz chciał o tym w ogóle myśleć, a jeżeli nie dożyjesz, to po co ci ten papier potrzebny? No poza tym popatrz, no masz tu takie marginesy białe, czyste, niezadrukowane, prawda, bo to było na maszynie pisane. Przekonali mnie, zaczęliśmy odrywać te białe kawałki, to było 9 stron tego aktu oskarżenia, dosyć duży był. Potem wiadomo, masz pierwsze strony i ostatnie, to, a tamten co w środku, no to można też, prawda, nie jest bardzo ważne. No i tak w końcu cały ten mój dokument, ci, którzy palili ten tytoń, spalili z moim aktem oskarżenia, także mnie nic nie zostało z tego. Ale miałem to takie zadowolenie, że ludzie nie męczyli się, bo ci, którzy palili i dostali się w takie warunki ciężkie, to bardzo to przeżywali, brak tytoniu. Gotowi byli oddać ostatni kawałek chleba, żeby tylko, prawda, dostać. A tego chleba za dużo nie było, także wszyscy byli ciągle głodni. Potem już byliśmy wolnymi ludźmi, dostaliśmy zaświadczenie, że jesteśmy zwolnieni z obozów. Pamiętam, że jechaliśmy pociągami różnymi. Każdy dostawał jakieś skierowanie, jak zwalniało go z obozu. Ja prosiłem o Moskwę, ale powiedzieli, że mnie do Moskwy nie dają, ale dali mi do Omska. Potem w Irkucku zatrzymaliśmy się trochę i szukaliśmy tego polskiego wojska. Ono jest. Pojechaliśmy na południe któregoś grudnia. Pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji. Wyszedłem z tego wagonu na peron i tam były megafony i słyszę polską mowę przez megafony. Okazało się, przemawiał generał Sikorski. Myśmy wtedy jeszcze w więziennych naszych ubraniach jechali szukać tego wojska. Jak usłyszeliśmy, że generał Sikorski mówi przez radio w Sowietach, to znaczy, że jest szansa, że do tego wojska dotrzemy. No i rzeczywiście udało nam się. Długo to trwało, to poszukiwanie, bo od października do marca tam nie było nic zorganizowanego na południu jeszcze, więc władze sowieckie nas porozsyłały po kołchozach. Ponieważ tam to niedaleko potem tworzyły się oddziały polskie, już ten drugi rzut. Niedługo byłem w wojsku. Zdążyli mnie tylko wykąpać, dać ubranie, mundur wojskowy. Ci wszyscy, którzy przychodzili do wojska, byliśmy w takim obozie przejściowym. To znaczy nie wolno nam było przez 2 tygodnie nigdzie wychodzić, ale byliśmy już po wszelkich dezynfekcjach, kąpielach, czystych mundurach. Ten termin się nie skończył, kiedy rozpoczęła się pierwsza ewakuacja Wojska Polskiego ze Związku Sowieckiego. Trafiłem do tego właśnie pierwszego rzutu i przez Morze Kaspijskie przewieziono nas do Pahlevi w Persji, teraz się nazywa Iranem. Także w 1943 roku, to był już 1,5 roku byliśmy, prawda? Przygotowani do frontu, czyli w końcu 1943 roku już wysłano nas do Włoch. Oddziały polskie, te, które sformowane tam były na Środkowym Wschodzie, czyli między Persją a Egiptem, na tych, prawie we wszystkich tych miejscowościach byliśmy, w tych krajach wszystkich, przygotowywano nas do wojny. Przydzielano miejsce, w którym będziemy pełnili naszą służbę wojskową. To wyznaczono mnie do łączności, dlatego byłem przez cały czas w wojskach łączności. W 3. Dywizji Strzelców Karpackich, a oddział, w którym pełniliśmy tą służbę, to była 2. Brygada Strzelców Karpackich. I w tej brygadzie, jako przykład, Nas było w plutonie tych 40 żołnierzy, a mieliśmy 30 pojazdów mechanicznych. Bitwa Monte Cassino to było miejsce kluczowe w tej kampanii włoskiej, dlatego że masyw górski, który zatrzymał pochód wojsk z południa na Rzym, pozwalał nieprzyjacielowi mieć obserwację taką, że każdy ruch na drogach był przez nich widziany i od razu, prawda, można było uruchomić artylerię i zniszczyć nas tam idących. Więc chodziło o to, żeby te wzgórza opanować, a tym zwornikiem było to wzgórze Monte Cassino. Próbowali przed nami, prawda, i Anglicy, Nowozelandczycy, Francuzi, Amerykanie. No, Nowozelandczycy i Hindusi ponieśli największe straty. Francuzom udało się potem obejść z boku ten cały masyw, ale to było w tym samym czasie, kiedy myśmy zdobywali w bitwie majowej Monte Cassino. To było od 11 do 18 maja. Przez nas przechodziły wszystkie wiadomości na front i myśmy odbierali od oddziałów, które szły do przodu, prawda, co się dzieje. Także na nasz ośrodek wpłynął pierwszy meldunek o zajęciu góry, że oddziały polskie weszły na gruzy klasztoru. Jak teraz widać po tych grobach, które u podnóża Monte Cassino zostało zorganizowane, 1150 żołnierzy. No była ofiara dosyć duża, ale to zwycięstwo trzeba było czymś opłacić. Wtedy akurat kwitły czerwone maki w czasie tego natarcia. Także jak żołnierze leżeli, prawda, na polu, to obok dookoła były te kwiaty. Stąd te czerwone maki się wzięły. Akurat wtedy kwitły.
Po wojnie został na obczyźnie. Przekazywał tam swoje ideały młodzieży i działał w rządzie na emigracji. 19 lipca 1989 roku został ostatnim prezydentem Polski na uchodźstwie. Prezydent Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia w Smoleńsku, lecąc na groby tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu.